Otwórzmy najpierw objawienie Jana na początku. Tam jest scena, którą wszyscy pamiętamy, kiedy Pan Jezus przechadza się pośród świeczników. I to jest pierwszy rozdział, werset 12 i 13. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników. A pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Dalej jest napisane, że w prawej ręce, to jest werset 16, miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. I w wersecie 20 jest napisane, że tajemnica 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i 7 złotych świeczników jest taka. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników, które widziałeś, to 7 kościołów. Kościół jest porównany do świecznika i biorąc pod uwagę kulturowy kontekst tego tekstu i wszystko, co było wcześniej, kiedy była mowa o świątyni, kiedy była mowa o świeczniku w świątyni i później, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że świątynia zostanie zburzona, ale on w 3 dni postawi nową. Apostoł Jan mówi, ale on mówił o świątyni swego ciała. I w tej świątyni, która była w Jerozolimie, miał stać świecznik. Miał stać świecznik, to była tak zwana menora, czyli 7-ramienny świecznik, który miał stać przed Panem i który miał zawsze dawać światło w przybytku. Teraz widzimy 7 świeczników, wśród których przechadza się Pan i te 7 świeczników, które apostoł Jan widział, to jest 7 kościołów. Najprawdopodobniej te 7 świeczników to było właśnie 7 menor. To nie były takie świeczniki, jakie mamy dzisiaj. I te świeczniki, wśród których przechadzał się Pan, miały dawać światło. Kościół z definicji ma świecić jak miasto na górze. Każdy z nas ma świecić jak miasto na górze, ale Kościół jest tym czynnikiem, który daje światło, jest tym czynnikiem, który konserwuje to, co zdrowe. I później, jak czytamy w objawieniu listy do 7 kościołów, to już w pierwszym liście do Efezu Pan mówi, że ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. I w każdym z tych listów końcówka mówi coś takiego. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus powiedział, że ruszy świecznik, jeżeli nie zostanie zrobione to, co trzeba. I ten świecznik, jeżeli ma dawać światło, to musi mieć jakieś źródło zasilania. My na ogół myślimy sobie, no tak, no przecież źródłem zasilania do tego świecznika jest Duch Święty. Tylko pytanie, w jaki sposób ten Duch Święty świecznik zasila. I bardzo często myślimy sobie o tym, że jak pójdę do dobrego kościoła, no to tam po prostu, tam jest światło, tam będzie się świecić i tam się nakarmię. I zauważyłem, że jest takie myślenie czasami u ludzi, że tak naprawdę kościół będzie pośrednikiem do Pana Boga. Czyli ja przyjdę do kościoła i ten kościół mnie do Pana Boga poprowadzi. Tymczasem Pan Jezus mówi, że On jest pasterzem dla owiec i tak naprawdę to każdy z nas ma mieć relację z Nim. I dopiero kiedy każdy z nas ma relację osobistą z Nim, to wtedy Kościół będzie budowany z ludzi, którzy są zgromadzeniem wywołanych. Czyli najpierw każdy z nas jest wywołany z tego świata, każdy z nas jest wywołany dla Pana i każdy z nas przychodzi i tworzy zgromadzenie. Dlatego każdy z nas, jeżeli świeci, jeżeli ma relację z Panem, to zgromadzenie będzie silniejsze. I dobrze, cieszę się bardzo, że dzisiaj tak tyle słów padło na temat tego, że chcemy sobie uświadomić, co mamy, w jaki sposób mamy ten świecznik zasilać. Jest taki fragment, który mówi o świeczniku i trzeba przyznać, że on jest no, niezwykle mistyczny, można by nawet powiedzieć. Jest seria wizji, które miał Zachariasz. Prorok Zachariasz. Przejdźmy teraz do proroka Zachariasza. I tutaj mamy, to jest Księga Zachariasza, rozdział 4. I tam jest coś na temat świecznika również. Tu jest napisane tak. Od początku. Potem anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. Zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem, spojrzałem, a oto świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na nim 7 lamp, a także 7 rurek do tych 7 lamp, które są na jego szczycie. 2 drzewa oliwne obok niego, jedno po prawej stronie czaszy, a drugie po lewej stronie. Wtedy odezwałem się do anioła, który rozmawiał ze mną i zapytałem, co to jest, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział mi, czy nie wiesz, co to jest? Odpowiedziałem, nie wiem, mój panie. Wtedy odpowiedział mi, oto słowo Pana do Zorobabela. Nie wojskiem ani siłą, ale moim duchem, mówi Pan zastępów. Czymże ty jesteś, góro wielka, więc wobec Zorobabela staniesz się równiną. On bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem łaska, łaska nad nim. I doszło słowo Pana do mnie mówiące, ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu, jego ręce go dokończą, a poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do was. Któż bowiem wzgardził dniem małych początków? Oni bowiem będą się radować, patrząc na pion w ręku Zorobabela i na tych 7 oczu Pana, które przebiegają całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i lewej stronie tego świecznika. I ponownie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 gałęzie oliwne, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie złocistą oliwę. On zapytał, nie wiesz, co to jest? Odpowiedziałem, nie wiem, mój panie. Wtedy powiedział, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Ten fragment mówi o konkretnym momencie w historii Izraela, ale ten fragment może być również dla nas ilustracją. Dlatego, że to jest dziwny świecznik. To jest wizja świecznika, który nie jest zasilany tak, jak było w Izraelu w świątyni. Tam to kapłan zasilał ten świecznik. To kapłan go miał zapalać. A teraz ten świecznik jest dziwnie zrobiony, dlatego że na jego szczycie jest czasza, czego nie było w normalnych menorach. W świątyni na tej menorze tego nie było. I bardzo takie niezwykły obraz tych 2 drzew oliwnych, które wypuszczają z siebie rurki do 7 lamp po to, żeby je zasilać w oliwę. Czyli okazuje się, że obok czaszy stoją 2 drzewa oliwne przed Panem i to z nich płynie oliwa, która zasila czaszę, a czasza z kolei powoduje, czy z tej czaszy płynie oliwa po to, żeby zasilać cały świecznik i ten świecznik świeci sam. Dzieje się coś takiego, czego nie było w świątyni w Jerozolimie, czego i tutaj nie jest to potrzebne. I dalej, no, prorok oczywiście dziwi się, co to może być. I Bóg mu odpowiada na temat tego, co się działo wtedy, to znaczy na temat budowania świątyni. Mówi o Zorobabelu i mówi o czymś, co wtedy miało sens i miejsce, ale jeżeli Kościół jest świątynią ciała Pana, jeżeli my jesteśmy świątynią, to dla nas jest to również ilustracja. Ilustracja jest następująca. Najpierw przejdźmy do tego, co jest mowa od wersetu 8, że doszło Pana do mnie słowo mówiące: ręce Zorobabela położyły fundament tego domu, jego ręce dokończą, a poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do was. I jeżeli Kościół ma odpowiedni fundament, jeżeli Kościół prawidłowo funkcjonuje, to wtedy poznajemy, że Pan stoi i Pan się do tego przyznaje. To nie jest tak, że my będziemy wiedzieli, że Kościół żyje w jakiś inny sposób. Musimy przeżywać coś, do czego Bóg się rzeczywiście przyzna. Inaczej Kościół będzie martwy. Dlatego nie wolno gardzić dniem małych początków. Zauważcie, że to, co działo się wtedy, Zachariasz i Ageusz prorokowali, dlatego że te początki były marne. Oni się wtedy bali, oni mieli różne nawet pogróżki przecież. To wszystko jest napisane w księdze Nechemiasza, w księdze Ezdrasza. I wtedy wystąpili prorocy Ageusz i Zachariasz i mówili: odwagi, nie bójcie się, budujcie. I nie gardźcie właśnie dniem małych początków. Jeżeli to jest ilustracja tego typu, to zauważcie, że radujemy się, patrząc na pion, który musi być w Kościele, i na siedmioro oczu Pana, które przebiegają całą ziemię. Siedmioro oczu Pana, które przebiegają całą ziemię, to jest coś, co nam pokazuje, że Bóg patrzy na wszystkich, Bóg patrzy na całą ziemię i On jest, On pilnuje cały czas. Jest taki fragment w Zachariaszu wcześniej o kamieniu. Oto bowiem ten kamień, który kładę przed Jozuem, na tym jednym kamieniu będzie siedmioro oczu. Oto wykonam na nim ryt, mówi Pan zastępów, i zgładzę nieprawość tej ziemi w jednym dniu. To jest osobny temat zupełnie. Ale gdybyśmy przeszli do objawienia znowu, do piątego rozdziału, to jest piąty rozdział, werset szósty, to tam jest napisane o baranku. Objawienie, piąty rozdział, werset szósty. Tam jest napisane o baranku. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, między starszymi, stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na ziemię, albo inaczej siedmiorakim duchem Boga posłanym na ziemię. Czyli Kościół to jest takie zgromadzenie, w którym mamy się radować, mając pion, mamy mieć świadomość, że Duch Pana jest nad nami i wiedząc, mamy wiedzieć, że On po prostu pilnuje tego zgromadzenia. Pion, który mamy, to jest Słowo Boże. Czyli dlatego Pan Bóg powiedział, że ani w prawo, ani w lewo. Od Słowa Bożego. I teraz Zachariasz się pyta, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika. I ponownie odezwałem się, zapytałem nawet, co... Później zapomina o tych drzewach. On zadaje drugie pytanie. Co to są te dwie gałęzie oliwne? To już nie drzewa. Które dwiema złotymi rurkami wypuszczają do siebie złocistą oliwę. I teraz, gdybyśmy tą ilustrację odnieśli do tego, co się dzieje w Kościele, to apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi, że wszyscy macie namaszczenie. I nie potrzebujecie tego, żeby was kto uczył. Wykład tego słowa to jest w tym momencie osobna sprawa, ale zauważcie jedną rzecz, że są dwa drzewa, są dwie gałęzie i to są ludzie, którzy są pomazańcami stojącymi przed Panem. I dopiero od tych ludzi idzie coś, dzięki czemu ta menora zostaje zasilona i dzięki temu ta menora świeci. I teraz co się dzieje w związku z tym? Jaka jest, że tak powiem, technologia? Te dwie gałęzie oliwne dwiema złotymi rurkami wypuszczają ze siebie złocistą oliwę. A wcześniej, co powiedział w 6 wersecie? Wtedy odpowiedział mi oto słowo Pana do Zorobabela. Nie wojskiem, ani siłą, ale moim duchem, mówi Pan Zastępów. Ci ludzie, bo tam jest napisane, że to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem. I my dobrze, że myślimy na ten temat w ten sposób. Dlatego, że każdy z nas ma stać przed Panem, każdy z nas ma wydawać owoc, każdy z nas ma czerpać ze słowa, z Bożych obietnic. I teraz drzewo oliwne i gałąź oliwna, które stoi przed Panem, ona zasila menorę. Teraz, jeżeli każdy z nas stoi przed Panem i jeżeli apostoł Jan mówi, że każdy z nas ma namaszczenie, bo nie musi nas nikt uczyć, to znaczy, że Kościół będzie świecił na tyle, będzie miał na tyle światła, na ile będzie zasilany. I to zasilanie jest tak zrobione, że każdy z nas, każdy z członków Kościoła, i dlatego w objawieniu jest napisane o tym, jaki Kościół jest, w jaki sposób się ci ludzie zachowują. Mówi, masz tam, tacy są ci są tacy, ci grzeszą, ci nie, muszą pokutować. I zasilanie tego świecznika pochodzi od tego, w jaki sposób każdy z nas stoi przed Panem. Dlatego dobrze jest, jeżeli ktoś myśli, w jaki sposób może służyć, w jaki sposób to, co on odbiera, to w jaki sposób on się trzyma obietnic i to, w jaki sposób on stoi przed Panem, w jaki sposób to wpływa na zasilanie całego świecznika. Czy to jest zrozumiałe? Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy, żeby Kościół świecił, to dobrze jest zastanowić się przede wszystkim, na ile każdy z nas, raz, stoi przed Panem, dwa, na ile każdy z nas czerpie od Pana, bo przecież każde z tych drzew jest zasilane, każde ma korzeń. I dlatego apostoł Paweł na przykład pisze o tym drzewie szlachetnym, drzewie dzikim, które jest oliwne i albo jesteśmy uczestnikami tego tłuszczu i korzenia, albo nie. To jest to, do czego on się odnosi. I Dawid w psalmie 52, to jest psalm 52, mówi o sobie. To jest werset 8 i 9. Ja zaś jestem jak zielone drzewo oliwne w domu Bożym. Zaufałem miłosierdziu Boga na wieki wieków. Będę Cię wysławał na wieki, że to uczyniłeś i będę oczekiwał Twojego imienia, gdyż jest dobre w oczach Twoich świętych. On sam siebie porównuje do drzewa oliwnego w domu Bożym. W związku z tym każdy z nas może porównać się do takiego drzewa oliwnego i każdy z nas w związku z taką ilustracją ma wpływ na to, co do menory wpływa, ma wpływ na to, w jaki sposób menora jest zasilana. Dlaczego? Dlatego, że odbiera, stoi przed Panem, odbiera od Niego, jest zakotwiczony w obietnicach i w związku z tym ma wpływ na to, w jaki sposób ten świecznik będzie świecił. Czyli każdy z nas będzie miał wpływ na to, czy ten świecznik, jeden z nich, między którymi przechadza się Pan, zostanie ruszony, czy nie. I zobaczcie, że są rzeczy, które Pan Bóg nam ostatnio daje. Czyli myśli na temat tego, w jaki sposób chciałbym, żeby Bóg mnie użył. To jest bardzo dobre. Tylko żeby to zostało użyte w prawidłowy, właściwy sposób, czyli żebyśmy mogli skutecznie służyć, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I to jest coś, co Pan Bóg mi ostatnio pokazał. Dlatego, że my możemy robić w życiu bardzo wiele różnych rzeczy i to mogą być rzeczy, które są moralnie słuszne, to mogą być rzeczy, które są moralnie obojętne. I słyszałem o na przykład wierzących, którzy słuchają w życiu bardzo dużo kazań codziennie. Prawda? I karmią się tymi kazaniami. Niedawno słyszałem o kimś, kto słuchał po 4, po 5 kazań dziennie. Tylko pytanie było, po co? Dlatego, że odbierało mu to czas na relacje z Bogiem. odbierało mu to czas na czytanie Słowa Bożego i tak naprawdę to wcale nie wiadomo, czy te słuchanie tych całych kazań miało pozytywny wpływ na to, że on ma jakiś udział albo że on jest jednym z tych, którzy zasilają to światło Kościoła. Można bardzo wiele oglądać, można bardzo wiele czytać, można robić rzeczy, które są moralnie nawet albo obojętne, albo moralnie pozytywne. Tylko to nie musi być wola Boża. I to wcale nie będzie wpływało na to, czy świecznik jako Kościół będzie dawał to światło, czy nie. I każdy z nas ma takie czasem właśnie problemy, że zajmujemy się nie tym, co trzeba i nie tym, kiedy trzeba. A później oczekujemy tego, żeby Pan Bóg nas użył. Albo możemy robić różne inne rzeczy, które przeszkadzają temu, że nas Pan Bóg użyje. I powiem wam, że zastanawiała mnie jedna rzecz w tej całej wizji, to znaczy te rurki. Dlatego, że te rurki prowadziły od tych drzew oliwnych do czaszy i dopiero wtedy, kiedy oliwa znalazła się w tej czaszy, to mogła zasilać cały świecznik. I teraz jest pytanie do każdego z nas. Czy my dbamy o tą rurkę? Czy ona nam się nie zatkała? Czy ona jest, przepustowość tej rurki jest właściwa? Dlatego, że to, co my robimy, nawet jeżeli jest obojętne, albo nawet jeżeli teoretycznie jest dobre, to może sprawiać, że ta oliwa nie wpływa do czaszy. Dlatego, że albo zanieczyściliśmy tą rurkę, albo nam się zatkała z 10 różnych powodów. I ja ostatnio miałem takie wrażenie, że coś nie bardzo wypływa, coś nie bardzo przepływa. Że to, co Pan Bóg we mnie chce włożyć, to nie bardzo może wypływać do dalej. I przeczytałem ten fragment i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że Pan Bóg daje mi obietnicę, że postawił mnie w swoim domu Bożym jako drzewo oliwne, że ja właściwie mam wszystko, żeby czerpać, żeby produkować w takim sensie, że Pan Bóg mi daje łaskę, żeby to wszystko przepływało dalej i żeby ten świecznik mógł normalnie funkcjonować, tylko gdzieś jest problem z przepływem. Mnie Pan Bóg pokazał, gdzie jest problem z przepływem i teraz chciałbym, żeby On mi to pokazał tak, żeby z jednej strony nie zajmować się rzeczami, które są niepotrzebne, a z drugiej strony, żeby funkcjonować normalnie w życiu. I dobrze by było, żeby każdy z nas zapytał się Pana Boga, jeżeli widzi to i chciałby służyć, i chciałby mieć taki udział, bo ten świecznik i jego funkcjonowanie rzeczywiście jest zasilany przez każdego z nas. Czyli krótko mówiąc, to nie jest słowo do żadnego pastora, to nie jest słowo wyłącznie do starszych, to nie jest słowo do ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to świeciło. Każdy z nas jest odpowiedzialny. W związku z tym zastanówmy się i pomyślmy sobie, co takiego może przeszkadzać w tym, żeby ten świecznik był zasilany. Co takiego może przeszkadzać, że ja mogę być takim pomazańcem, który jest zasilany przez Pana Boga w Duchu Świętym, tylko nie daje światła. Nie daje światła i nie zasila świecznika. Dobrze, że się o to modlimy. Z jednej strony, żeby nam Pan Bóg pokazał służbę. Więc Panie, pokaż mi służbę, pokaż mi, co ja mam robić. Ale to okazuje się czasem jest za mało, dlatego że Pan Bóg pokazuje nam służbę, mówi do nas, przekonuje nas łagodnie, jest coś takiego, daje ci to do serca, no to rób. Ale okazuje się, że nie ma przepływu. Teraz pytanie numer dwa. Dlaczego nie ma przepływu? Jeżeli nie ma, to znaczy, że może w naszym życiu jest coś takiego, co ten przepływ utrudnia. I to jest podobna sytuacja jak z krzewem winnym. Nie wiem, czy pamiętacie, że Pan Jezus przecież mówi, że On jest krzewem winnym, a Ojciec jest ogrodnikiem. I właściwie jeżeli jesteśmy latoroślami, mamy wydawać owoc, no to naszym zadaniem jest to, żeby nie utrudniać przepływaniu soków. Podobna rzecz do tych rurek. Nie utrudniaj przepływaniu Ducha Świętego przez Twoje serce, przez Twoje życie, bo jeżeli tak będzie, no to trudno się spodziewać, żeby wydawać owoc, trudno się spodziewać, żeby zasilać Kościół, trudno się spodziewać, żeby światło jakoś dużo z tego było. Dlatego zachęcam wszystkich, żebyśmy się modlili, jeżeli widzimy, że tego światła nie ma, jeżeli widzimy, że no rzeczywiście Pan Bóg mi pokazuje, że ja tak naprawdę chciałbym służyć, tylko albo nie wiem jak, albo nie wiem dlaczego jest tak kiepsko. I przychodzi taki moment, kiedy Pan Bóg rzeczywiście tak nas delikatnie klepie po ramieniu i mówi: słuchaj, zaniechaj tego, zostaw to, dlatego że to przeszkadza. Chciałbym przez ciebie działać, ale nie bardzo jest jak, bo przeszkadzasz, utrudniasz, zatykasz. Módlmy się o to, żeby przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że od każdego z nas zależy to, w jaki sposób Kościół będzie świecił, od każdego z nas zależy to, w jaki sposób będziemy zasilać i to zależy od tego, jak współpracujemy z Panem Bogiem. To nie jest nasz własny wysiłek oczywiście. Ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś miłuje Boga, to Pan Bóg będzie z nim współpracował ku dobremu przecież, prawda? Więc każdy z nas może usłużyć, każdy z nas może zapytać i każdy z nas powinien dbać o to, żebyśmy nie zatykali przepływu Ducha Bożego przez nas. Pytajmy o to, jak możemy służyć, pytajmy o to, gdzie jest przewężenie w takiej rurce i cieszmy się tym, jeżeli Kościół jako całość świeci, bo w tej chwili zaczęły być takie czasy, że kościoły gasną. Myślę, że to jest taki moment, kiedy należy o tym mówić. Różni ludzie mówili kiedyś, że będzie wielkie przebudzenie przed przyjściem Pańskim. Szczerze mówiąc, ja tego nie widzę. Ja widzę, że kościoły zaczynają gasnąć, więc coś się dzieje, że ten Duch Święty nie przepływa. Albo się nie czerpie, albo się zatykają rurki, albo dzieją się jakieś inne rzeczy. Ale każdy z nas, każdy nasz Kościół ma świecić do końca. Albo zostanie ruszony przez Pana. Zachęcam, żeby świecić i żeby dać, zasilać to, co jest naszym wspólnym błogosławieństwem, bo naprawdę jest od Pana. Amen.